Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Przemek Walas, Tęczówka.
Dzień dobry.
Jakub Paluch i Kinga Zasada, Fundacja Grow Space.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A spotykamy się to w zasadzie drugi raz w podobnym gronie, bo niedawno jak się ustaliliśmy pół roku temu, mi się wydawało, że już prawie rok, o rankingu szkół przyjaznych osobom LGBTQ.
Tak, no czas leci i nie zauważamy, ale rzeczywiście to już czwarta edycja rankingu i spotykamy się, żeby opowiedzieć o tym, jakie zmiany w tym roku przynosi nowa wersja rankingu.
To może zacznijmy od takiego w ogóle słowa wstępu, bo może ktoś nie słuchał naszej poprzedniej rozmowy z Przemkiem i wtedy z Dominikiem. Czym ranking szkół przyjaznych jest w ogóle?
No, ranking jest w zasadzie badaniem społecznym, które ma na celu pomoc osobom LGBT, które kończą teraz szkołę podstawową i w czerwcu, w lipcu będą wybierać szkołę średnią, do której się udadzą po wakacjach. Niestety wiem, jak wygląda sytuacja osób uczących się w Polsce, które są jednocześnie właśnie częścią tej społeczności. Dlatego parę lat temu inicjatorzy rankingu wyszli najpierw w Warszawie, a później już ogólnokrajowo z pomocną dłonią, która na podstawie opinii samych osób, które chodzą obecnie do tych szkół, pomogą tym osobom wybrać szkołę dla siebie przyjazną i taką, w której będą czuć się bezpiecznie, w której będą czuć się dobrze, bo jednak w procesie kształcenia poczucie bezpieczeństwa, zarówno takiego psychicznego, jak i takiego fizycznego, czyli na przykład to, że jesteśmy najedzeni, jest kluczowe, żeby robić postępy i poszerzać swoją wiedzę.
Mhm. Ranking, więc pewnie jakoś próbujecie to wszystko sprowadzić do jakiejś liczby albo do czegoś, co jest mierzalne, to co mierzycie?
Tak, znaczy zbieramy odpowiedzi od osób uczących się, też poza nimi od całej reszty społeczności szkolnej, czyli od osób nauczycielskich, od osób, które już szkoły ukończyły, ale przeważający głos ma tutaj właśnie młodzież, która jeszcze do tej szkoły uczęszcza. I sam ranking polega na tym, że po wypełnieniu formularza te dane są zbierane, analizowane i na podstawie tych danych dzielimy szkoły na kilka kategorii, oznaczone różnymi kolorami gwiazdek. Od szarej przez fioletową, czerwoną, pomarańczową, zieloną, aż do tęczowej. W stopniach od, nazwijmy to, najgorszego, chociaż nie chcemy nikogo tak oczywiście opisywać do też najlepszego. Szara gwiazdka oznacza, że nie mamy po prostu na tyle odpowiedzi o szkole, żeby jednoznacznie stwierdzić, czy jest ona przyjazna, czy jest ona nieprzyjazna. Kiedy szkołę oceni mniej niż 10 osób, to gwiazdka zmienia się na fioletową, co oznacza, że jest ona oceniona już przez jakąś część społeczności, ale nie jest to wystarczająca ilość osób, żeby postawić jednoznacznie tezę, że dana szkoła jest taka lub inna. Czerwona gwiazdka oznacza, że szkoła jest nieprzyjazna, pomarańczowa, że jest umiarkowanie przyjazna, zielona, że jest przyjazna, a tęczowa, ten najwyższy stopień, oznacza, że szkoła jest przyjazna i zaangażowana. Ergo, poza tym, że osoby ze społeczności czują się w tej szkole dobrze, sama szkoła organizuje różne wydarzenia, które mają tej społeczności pomóc, mają sprawić, że poczują one się w tej społeczności dobrze i jak poczują, że mają w społeczności solidarność.
To jakie zmiany, jeżeli jakieś zmiany przewidujecie w tej nowej edycji?
Ta nowa edycja głównie cechuje się tym, że w zasadzie są zmiany troszeczkę przy ocenianiu też oficjalnego rankingu, tego głównego, ogólnokrajowego. Wymagamy tam teraz minimum 15 głosów ze szkoły, żeby szkoła była zaliczana do rankingu ogólnopolskiego, ponieważ jest ranking ogólnopolski, o którym teraz wspomniałem, i są rankingi wojewódzkie, czyli nawet jeżeli jakaś szkoła nie znajduje się teraz na rankingu ogólnokrajowym, teraz jest na czołówce tego rankingu jest drugie społeczne liceum ogólnokształcące z oddziałami międzynarodowymi w Warszawie, jeżeli dobrze widzę, to jest nadal pole do porównania szkół, że tak to ujmę, na troszeczkę mniejszej przestrzeni, mniejszej arenie, tak to nazwijmy przysłowiowo.
A czy to jest tak, że jak na przykład miasto po prostu jest bardziej otwarte, to wszystkie szkoły są bardziej otwarte, czy raczej tak, że w każdym mieście są szkoły takie i takie?
Zależy. To, szczerze powiedziawszy, to jest jednak specyfika każdej społeczności szkolnej z osobna. Jest, z tego co ja widzę w danych, które mamy póki co z pierwszego tygodnia, to na razie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to jest jakkolwiek skorelowane z tym, czy jakieś miasto jest bardziej otwarte. Przykładowo póki co z Dąbrowy Górniczej, która razem z Rybnikiem patronują na szczeblu tutaj naszym samorządowym obecnej edycji rankingu. Większość szkół jeszcze jest oceniona przez zbyt małą ilość osób, żeby jednoznacznie stwierdzić. Jest tylko póki co jedna szkoła oznaczona jako przyjazna i jest to drugie liceum ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego. Dlatego na takie tezy jeszcze przyjdzie czas. Póki co jest na to zbyt mało danych, żeby jednoznacznie to potwierdzić lub zaprzeczyć.
Ja bym chyba jeszcze dodał, podpierając się wynikami zeszłego rankingu, że sprzyjająca atmosfera, czy sprzyjająca polityka miasta, a sprzyjająca atmosfera w szkole, wspierająca szkołę, to mogą iść zupełnie dwoma osobnymi torami. I przykład Zabrza pokazał, że szkoła, która wygrała w wojewódzkim rankingu, to było, z tego co pamiętam, liceum z oddziałami dwujęzycznymi w Zabrzu, zdobyło najwięcej głosów, natomiast w ślad za zwycięstwem w wojewódzkim etapie rankingu szkół przyjaznych osobom LGBTQ+, poszła nagonka ze strony wiceprezydenta miasta Zabrze, który w gazetce miejskiej pozwolił sobie na bardzo obraźliwą, bardzo homofobiczną i transfobiczną krytykę szkoły. Zwróciłbym też uwagę, że w zeszłym roku wyniki rankingu spotkały się z ostrą reakcją Rzecznika Praw Dziecka, który wszczął kontrolę w szkołach. W ślad za tym poszła także krytyka i kolejna fala kontroli ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki ówcześnie. Więc myślę, że szkoła jako osobny organizm może mieć się całkiem dobrze i społeczność może czuć się bezpiecznie, może być wspierana. I to, co jest też związane z hasłem tegorocznej edycji rankingu, szkoła budzi zaufanie społeczności uczniowskiej, niekoniecznie przekłada się na ogólną politykę oświatową w danym mieście.
No tak, tamta sytuacja to była sytuacja przed wyborami, przed zmianą władzy, czy trochę rozmawialiśmy przed nagraniem, że trochę klimat się zmienił, czy obserwujecie to właśnie przy inauguracji, że nie wiem, łatwiej jest skontaktować się ze szkołami na przykład, bo jest mniejszy opór. Ja pamiętam, też rozmawialiśmy w zeszłym roku szczególnie z wieloma NGO-sami i właściwie wszystkie, niezależnie jaką tematyką się zajmowały, powiedziały, że w tym ostatnim roku jakikolwiek kontakt ze szkołami był utrudniony, bo od razu była zwrotka, że za chwilę wejdzie nowe prawo przygotowane przez Czarnka i będzie zakazane wpuszczanie, albo mocno utrudnione wpuszczanie NGO-sów do szkół. Czy to jakoś się, czy jakiś wiatr zmian idzie?
Znaczy tak, wiatr zmian czuć na pewno, bo w tym roku po raz pierwszy ranking jest objęty patronatami i matronatami instytucji rządowych. Przecież w zeszłym tygodniu, że tak powiem, inne osoby z naszej fundacji były w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie po raz pierwszy ktoś właśnie ze środowiska rządowego wystąpił razem z osobami z naszej fundacji na wspólnej konferencji, która inaugurowała też ranking w Warszawie. Patronaty, które uzyskaliśmy, to ministry do spraw równości Katarzyny Kotuli, Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Hornej-Cieślak i tutaj jako całości Ministerstwa Edukacji Narodowej. To jest sytuacja, która jest nowa, jest to coś pierwszego, przez to też w porównaniu z doświadczeniami zeszłego roku daje to pewną pewność siebie i siłę do działania, ponieważ widzimy, że teraz zamiast spotykać się z, ujmę to, sprzeciwem ze strony rządu, możemy liczyć na jego wsparcie i czuć to nawet w takim działaniu i kontakcie ze szkołami.
Mhm. Czy zakładacie, że właśnie może się sytuacja odwróci i to te szkoły, które są nisko w rankingu, to one będą na przykład obiektem kontroli, albo macie jakieś marzenie, co się w nich powinno zadziać, żeby na przykład za rok, dwa trafiły na pierwsze albo drugie miejsce rankingu?
No oczywiście, że tak może być. W sumie to jest indywidualna sprawa każdej szkoły i społeczności też. Wiadomo, że co rok przychodzą nowe osoby uczniowskie do liceum, do technikum, no po prostu do szkół średnich. No i to głównie zależy od osób, które się tam uczą, jak oceniają szkołę i też jakie społeczeństwo tworzą w tej danej placówce.
A to, co mierzycie i to, co na przykład najczęściej jest problemem, to są nauczyciele i osoby, nie wiem, struktura szkoły to taka formalna, czy to jest raczej klimat wśród uczniów? No bo to chyba różnie potrafi być. Nauczyciele mogą dać jakieś...
Wiem, o co chodzi. Znaczy z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, bo ja w przeszłości, jak chodziłem jeszcze do liceum, to byłem w samorządzie uczniowskim i pamiętam, że my jako samorząd na przykład organizowaliśmy wydarzenia, które miały pomóc społeczności osób LGBTQ+. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że formalna struktura szkoły nie była tutaj aż taką przeszkodą, ale to tylko ze względu na to, że dyrekcja ufała nam, my ufaliśmy dyrekcji, była tutaj więź współpracy, która pozwoliła na zorganizowanie tego mimo właśnie tej obawy, nazwijmy to Lex Czarnek i różnymi jego iteracjami. I udało się to na przykład zorganizować tak, żebyśmy organizowali to my jako samorząd, ale nie dyrekcja, bo dyrekcja się obawiała kuratorium. Udawało się wprowadzać pozytywne zmiany nie tylko dla społeczności LGBTQ+, ale też na przykład dla kobiet, bo udało nam się montować różowe skrzynki w szkole. I wydaje mi się, że tutaj bardziej z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że niektóre osoby właśnie nauczycielskie, które pierwszy raz się spotykały na przykład z tym, że może być w klasie osoba transpłciowa, głównie nie wiedziały jak się zachować, jak zareagować, jak na przykład otoczyć tą osobę wsparciem. Nie spotkałem się poza bardzo rzadkimi wyjątkami z taką otwartą transfobią czy homofobią ze strony że nikogo z kadry pedagogicznej, więc wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że może w szkołach brakować na przykład szkoleń na ten temat, które uczyłyby gremium pedagogiczne, jak pomagać takiej młodzieży, jak rozmawiać z taką młodzieżą, jak tworzyć otwartą atmosferę w szkole.
A czy te szkoły, które na przykład są w czołówce, one je coś łączy? Nie wiem, strzelam, jest na przykład zawsze psycholog w szkole dostępny. Bo to trochę też taka rzecz, która nie zawsze jest oczywista.
Ja uczęszczam ogólnie do szkoły, o której Jakub wspomniał, że jest na razie najlepiej oceniana pod względem przyjazności tak, osób LGBTQ+. I szczerze mówiąc, u nas zawsze po prostu można pomóc sobie rozmową z psychologiem. A jeszcze wracając do poprzedniejszego tematu, też myślę, że osoby właśnie, które rządzą w samorządzie szkolnym, czy też na przykład dyrektor, bardzo wpływają na to, jak szkoła działa pod tym względem, ponieważ w kadencji wcześniejszej samorządu szkolnego naprawdę u mnie działo się dużo takich akcji, jak na przykład w czerwcu mieliśmy tydzień kolorów i codziennie trzeba było ubrać się na inny kolor, żeby po prostu pokazać taką tolerancję. Ale w tym momencie kadencja przeszła na kogoś innego i już nie są organizowane za bardzo takie wydarzenia w naszej szkole.
Znaczy, podejrzewam, że wspólnych elementów może lepiej nie szukać tutaj w takich typowo formalnych ryzach, tak jak czy w szkole jest psycholog, psycholożka, tylko bardziej w tym, jaka atmosfera panuje w danej szkole. Bo ja jeszcze z autopsji, z tego jak chodziłem do liceum, jeszcze byłem beneficjentem polskiego kształcenia podstawowego i średniego, widziałem bardziej, że tu jednak ważniejsze jest to, jak inne osoby reagują już w naszym gronie rówieśniczym. Bo jeżeli grono rówieśnicze nas wspiera, albo wspiera właśnie osobę LGBTQ+, w szkole, to też tej osobie później łatwiej jest w kontaktach z gremium nauczycielskim czy z dyrekcją. Dlatego jeżeli miałbym powiedzieć o takiej jednej wspólnej cesze, to postawiłbym tezę, że tutaj bardziej należy patrzeć na to, czy w szkole jest solidarnościowa, otwarta i tolerancyjna atmosfera, czy nie.
Ja bym chyba jednak wrócił do kwestii przygotowania merytorycznego kadry nauczycielskiej i dyrekcji, bo jak was słucham, to tak, atmosfera jest zawsze ważna i będzie jednym z kluczowych elementów, natomiast grono nauczycielskie i pewna postawa dyrekcji wpływa na to, jak to zaangażowanie może być kształtowane. I ty, Sebastian, powiedziałeś, że być może czuć ten wiatr zmian, owszem, natomiast myślę, że ten wiatr zmian jest na razie na pół gwizdka, ponieważ zmieniła się polityka Ministerstwa Edukacji Narodowej, zmieniła się w ogóle polityka na szczeblu centralnym, natomiast drugim kluczowym elementem, o którym musimy pamiętać, to kto jest organem założycielskim. Są to samorządy. I w samorządach nadal ta sytuacja nie wygląda tak tęczowo, jakbyśmy mogli sobie życzyć, więc ja zakładam, że ta zmiana będzie dwuetapowa i ten ranking w tym roku nam pokaże przede wszystkim to, na ile dyrekcje czy też grona pedagogiczne poczuły pewną ulgę ze względu na zmiany, które zaszły na poziomie centralnym. Bo wcześniej grono nauczycielskie, to są doświadczenia tęczówki z ostatnich lat, kiedy w momencie, w którym pojawiało się wyzwanie związane ze społecznością LGBT plus w szkole, my byliśmy tą deską ratunku, ale zawsze z zewnątrz. O tyle myślę, że w tym momencie zobaczymy i nauczyciele, dyrekcja była między młotem a kowadłem, między samorządem, między kuratorium i Ministerstwem Edukacji. Tutaj trochę jeden nazwijmy to młotek odpadł, natomiast dalej jeszcze jest kowadło w niektórych samorządach i zobaczymy, co zmieni się w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych, bo też ranking będzie trochę zazębiał się z pierwszą turą wyborów samorządowych.
To Jakub trochę odpowiedział na pytanie, które miałem do ciebie, Przemku, ale to może jeszcze je uściślimy. Dlaczego tak ważne jest, żeby to szkoły były przyjazne dla osób LGBT? Czy to jest po prostu ten moment, kiedy, nie wiem, tworzy się jakaś pewność nasza jako jednostki, taka i pewność siebie i łatwiejsze potem wejście w życie dorosłe, czy to jest jakiś inny powód?
To ja bym chyba powiedział, że okres edukacji to jest okres, na który się zazębia cała masa wewnętrznych kryzysów, wątpliwości, zadawania sobie szeregu pytań. I jeżeli w tym procesie zadawania sobie pytania, na przykład w kontekście własnej tożsamości płciowej, orientacji psychoseksualnej, mamy wsparcie ze strony szkoły, rówieśników, to odpowiedź na te pytania przyjdzie łatwiej. Albo te wątpliwości nie będą dodatkowym elementem budującym pewną traumę. I to, co według mnie jest kluczowe, to fakt, że w szkole, w przestrzeni, gdzie tych pytań zadajemy sobie całą masę, gdzie też testujemy swoje możliwości albo rozpoznajemy te możliwości, to wsparcie jest bardzo istotne. I być może szkoła nie jest tym elementem, który szczególnie pomoże nam w odkrywaniu tej tożsamości czy orientacji psychoseksualnej, ale na pewno po tych zmianach mam nadzieję, że szkoła nie będzie elementem, który dodaje pewnej traumy i powoduje, że to życie w zgodzie z samym sobą staje się jeszcze trudniejsze.
To na koniec, kiedy możemy się spodziewać wyników albo kiedy powinniśmy się orientować na te wyniki?
Koniec rankingu jest 12 kwietnia. Później będą publikowane najpierw wyniki ogólnopolskie, a później wyniki w poszczególnych województwach, tak stopniowo w każdym z nich, dzięki czemu każde województwo dostanie pełen obraz tego, jak wygląda sytuacja osób ze społeczności w ich regionie.
Kinga Zasada, Jakub Paluch, Przemek Walas, byli moimi
gośćmi.
Dziękujemy
Dzięki.
Bardzo.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.